Dzień dobry, z tej strony Mateusz Morawiecki. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu.
O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego.
Gdy nagrywam te słowa w niedzielne popołudnie, myślę już o exposé, które jutro, w poniedziałek, 11 grudnia, przedstawię w Sejmie. Będzie to exposé w pewnym sensie historyczne. 20. wygłoszone przez polskiego premiera po roku 1989, czyli od momentu, w którym nasze państwo stało się wolne i demokratyczne. Trzecie, którego przedstawienie przypadło w udziale mnie samemu. Przed jutrzejszym przemówieniem naturalnie wracam myślami do dwóch poprzednich, zaprezentowanych przeze mnie w 2017, a potem w 2019 roku. Wielu z was może zastanawiać się, czy poniedziałkowe exposé będzie tym najtrudniejszym. Wybory, w których Prawo i Sprawiedliwość odniosło zwycięstwo, ale zapewne niewystarczające do objęcia władzy, praca nad budowaniem większości dla Koalicji Polskich Spraw w parlamencie, możliwa zmiana władzy, wszystko to sprawia, że po 15 października napięcie polityczne w ostatnich tygodniach rosło z dnia na dzień. A mimo to zadanie, które czeka mnie już za kilkanaście godzin, nie wydaje mi się trudniejsze od tych, które mam już za sobą. Być może was zaskoczę, ale najtrudniejszym exposé już na zawsze pozostanie dla mnie to, którego nie wygłosiłem. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam o nim trochę opowiedzieć. Słuchaczom mojego podcastu zamierzam zaproponować wspólne przeprowadzenie eksperymentu myślowego. Ten eksperyment zakłada, że cofniemy się trochę w czasie. Jakie byłoby moje ostatnie exposé, gdybym już wtedy, 4 lata temu, u progu 9. kadencji Sejmu, wiedział o wyzwaniach, które wkrótce miały zaskoczyć Polskę. 19 listopada 2019 roku stanąłem przed parlamentarzystami pełen wiary, że dla naszego kraju nadszedł wreszcie dobry czas. Po burzliwym 30-leciu udało nam się zerwać z grzesznym dziedzictwem postkomunizmu. Liberalna polityka kolejnych rządów III RP wydawała się już tylko złym wspomnieniem. Podobnie zresztą bezrobocie, niskie płace, głodowe emerytury, które kojarzymy z okresem po zmianie ustroju. Przeprowadzona przez nas rewolucja godnościowa to była zdobycz cywilizacyjna wyczekiwana przez średnie i młodsze pokolenie Polaków. Państwo polskie, które jeszcze do niedawna było trzymane w przedpokoju przez największych graczy europejskich, przysiadło się właśnie do ich stolika. Polska stawała się ważnym podmiotem politycznym na kontynencie. Polska naszych marzeń była w zasięgu ręki, bliska jak nigdy w ciągu minionych 400 lat. W tamtym exposé przypominałem, że nasza droga do nowoczesnego państwa była kręta i bardzo wyboista. Mimo to wszyscy liczyliśmy, że po geopolitycznych burzach teraz nadeszły lata spokoju. Niestety szybko okazało się, że los znowu nie był dla nas łaskawy. U progu XXI wieku wydawało się, że historia dobiegła końca, a Pax Americana na długo zagwarantuje Zachodowi stabilność i dobrobyt. Niestety w ostatnich latach porządek geopolityczny, który pozostawił po sobie wiek XX, zachwiał się w posadach. Pandemia, wojna na Ukrainie, a potem światowy kryzys energetyczny i inflacja, a u nas jeszcze w międzyczasie również kryzys migracyjny, wszystko to wyzwania bez precedensu w ciągu ostatnich 80 lat. Powiecie, że każde z osobna wystarczyłoby do zatrzymania rozwoju naszego kraju na lata, a może dekady. Tymczasem spadały one na Polskę jedno po drugim. Na początku pomyślałem, że wiedząc o tym, co czeka tuż za zakrętem, w exposé z 2019 roku powinienem zmienić niemal każde słowo. Program, który zarysowałem przy mównicy przed 4 laty, brzmiał przecież bardzo ambitnie. Czy można było pomyśleć na serio o pełnej jego realizacji mimo tak niesprzyjających warunków? Jak zauważałem w tamtym swoim exposé, świat pędzi do przodu w tempie, jakiego nie widzieliśmy nigdy w dziejach. Tymczasem już na początku 2020 roku, wraz z wybuchem pandemii COVID-19, czas się zatrzymał. Przyszło nam walczyć z niewidzialnym wrogiem. Przyszłość znowu stała się niepewna. Nasze codzienne życie zmieniło się nie do poznania. Zamrożenie gospodarcze postawiło realizację naszego programu pod znakiem zapytania. Mimo to nie zatrzymaliśmy się w budowie nad Wisłą państwa dobrobytu. Po pandemii nasza gospodarka szybko wróciła do zdrowia. Od końca 2019 roku do czerwca tego roku wzrost gospodarczy w Polsce był wyższy niż w większości najsilniejszych gospodarek. Zostawiliśmy Europę w tyle. a państwa takie jak Niemcy czy Francja pogrążyły się najpierw w recesji, a potem w stagnacji. Marzyliśmy, by poziom życia w Polsce nie odstawał od tego w krajach zachodnich. Wygłaszając exposé w 2019 roku, zachowałem ostrożność przy kreśleniu planów na przyszłość. Tymczasem pod wieloma względami Polska już w tym roku dogoniła Hiszpanię, na przykład rzeczywista konsumpcja indywidualna. A Hiszpania to przecież jedno z 5 największych państw Unii Europejskiej. Państwo, które miało szczęście nie mieć komunizmu i które rozwijało się przez ostatnie 10-lecia, także przed 1989 rokiem, dużo lepiej od Polski. To ogromny sukces, którego beneficjentem będziemy wszyscy, a zwłaszcza kolejne pokolenia Polaków. Co więcej, Polska stała się ziemią obiecaną dla zagranicznych inwestorów. Niespodziewane przerwanie łańcuchów dostaw w czasie pandemii poważnie zagrażało naszemu bezpieczeństwu. Tymczasem szok związany z agresją Rosji na Ukrainę zadziałał otrzeźwiająco na międzynarodowy kapitał. Firmy przyznały, że zakłady przemysłowe powinny znajdować się bliżej rynków zbytu w krajach, które cenią wolność i są przewidywalne. Międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej zatem przenoszą produkcję z Azji do Europy, a w szczególności do Polski. Polska ma zatem historyczną szansę na gospodarcze zespojenie Zachodu ze Wschodem. Do tego trzeba dodać, że dzięki rządowym tarczom antykryzysowym przedsiębiorcy znaleźli oparcie w państwie, a stopa bezrobocia w Polsce pozostaje jedną z najniższych w Europie. Pandemia nie zatrzymała naszego rozwoju. Chociaż świat w 2020 roku stanął w miejscu, Polska nie przestała skracać ekonomicznego dystansu, który przez stulecia dzielił nas od Zachodu. Pandemia jeszcze nie skończyła się na dobre, a już na początku 2022 roku wybuchła wojna na Ukrainie, poprzedzona przez poważny kryzys migracyjny na wschodnich granicach naszego kraju. Rosyjska inwazja sprawiła, że staliśmy się krajem przyfrontowym. Nasze państwo zostało wystawione na nie lada próbę. W trudnych chwilach Polska zawsze wspierała Ukrainę. Otworzyliśmy nasze granice przed milionami uchodźców wojennych, udzieliliśmy Kijowowi ogromnego wsparcia militarnego i logistycznego. Równocześnie byliśmy głosem Ukrainy na forum międzynarodowym. A przecież ta polityka pomocy i wsparcia nie stanęła na przeszkodzie wzmacnianiu polskich sił zbrojnych. Budujemy armię, która na lądzie będzie jedną z najsilniejszych w Europie. W ciągu kilku lat podwoiliśmy liczbę naszych żołnierzy. Kupujemy sprzęt od najlepszych producentów, a czołgi Abrams czy wyrzutnie HIMARS zastąpiły na wyposażeniu naszego wojska swoich sowieckich poprzedników. Rozwijamy również produkcję sprzętu wojskowego w Polsce. W tym roku na armię wydamy około 4% PKB. Można zatem powiedzieć, że jesteśmy zbrojeniowym prymusem w NATO. Nasza pozycja w Sojuszu Północnoatlantyckim radykalnie zmieniła się w ostatnich latach. Wzmocnienie potencjału militarnego sprawiło, że Polska może stać się gwarantem bezpieczeństwa dla pozostałych krajów naszego regionu.
To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej.
A jednak nic z tego wszystkiego, o czym opowiadam, nie spowolniło naszego marszu ku nowoczesnemu państwu. 4 lata temu zapowiadałem, że Polska cyfrowa zastąpi Polskę papierową. I wreszcie to się stało. W tym samym czasie pieliśmy się także po drabinie innowacyjności. W tym roku nasze wydatki na badania i rozwój sięgnęły ponad 1,3% PKB. Nieźle, jak na trudne warunki zewnętrzne, ale daleko od poziomu, który by nas satysfakcjonował. W tamtym exposé wiele uwagi poświęciłem także służbie zdrowia. Pamiętamy, że w 2015 roku 6% PKB na zdrowie wydawało się bardzo odległym horyzontem. Dziś mamy zaplanowaną drogę do 7%. Naprawiliśmy finanse publiczne i dlatego mogliśmy skokowo zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia z 77 miliardów w 2015 roku na ponad 170 miliardów w tym roku i blisko 200 miliardów w przyszłym roku. W 2019 roku pierwszy raz w historii przebiliśmy szklany sufit, przekraczając granicę 100 miliardów złotych na ochronę zdrowia. To sumy tak duże, że wydają się abstrakcyjne. Dlatego powiem inaczej. Podwoiliśmy budżet służby zdrowia. A wszystko to stało się w czasach pandemii i wojny tuż za naszą wschodnią granicą. Jakby tego było mało, wojna poskutkowała gwałtownym wzrostem cen energii. Jego pokłosiem była zaś inflacja, która w pewnym momencie sięgnęła blisko 20%. Kasandryczne przepowiednie opozycyjnych polityków mówiły, że do końca tego roku inflacja będzie tylko rosła. W szybkim tempie udało się nam jednak zahamować wzrost cen. Zgodnie z prognozami Narodowego Banku Polskiego pod koniec roku inflacja znów wróciła do jednocyfrowego poziomu. Tarcze antyinflacyjne oraz rozwijane przez nas programy społeczne pozwoliły złagodzić skutki drożyzny zarówno dla przedsiębiorców, jak i milionów polskich rodzin. Mimo że fale historii w ostatnich latach gwałtownie wezbrały, Polska okazała się wyspą stabilności ekonomicznej na wzburzonym morzu. Mogę powiedzieć, że program nakreślony przeze mnie 4 lata temu udało nam się wcielić w życie. Nasz plan dla Polski okazał się skuteczny właśnie dlatego, że był ambitny. Państwo podmiotowe w trudnych czasach nie może pozwolić sobie na mikromanię. Tym, na co dzisiaj nas nie stać, są przede wszystkim zbyt mali politycy, których wielka Polska mogłaby przerosnąć. Ale to nie oznacza, że wiedząc o czekających nas kryzysach w Exposé 2019 roku nie zmieniłbym ani słowa. Nie zamierzam przedstawiać teraz scenariusza rodem z gatunku political fiction. Zostawiam to zawodowym pisarzom. Chciałoby się jednak zapytać, czy na takie wyzwania jak pandemia czy wojna można było przygotować się jeszcze lepiej. Przestrzegałbym przed takim myśleniem. Nawet umiejętność przewidzenia przyszłego kryzysu nie dałaby bowiem recepty na rozwiązanie go w łatwy sposób. Możliwe do przewidzenia problemy wciąż przecież są problemami, przypominającymi niekiedy prawdziwe węzły gordyjskie. Znane przysłowie powiada, że historia jest nauczycielką życia. Powiedziałbym, że prawdziwa nauczycielka życia to przyszłość, ale nie zostawia nam ona wiele czasu na naukę. Gdybym więc miał napisać tamto exposé jeszcze raz, wiedząc o bagażu nadchodzącej przyszłości, dodałbym w nim tylko jedno. Z góry wskazałbym, że w nieprzewidywalnych czasach polityk musi liczyć się z błędami. Polityka bez błędów to albo bezczynność, albo utopia. Wierzę jednak, że w tym pojedynku z historią odnieśliśmy, nawet mimo potknięć, zdecydowane zwycięstwo. Zwycięstwo, które jest kapitałem do budowania coraz lepszej Polski w następnej kadencji. I ten kapitał nie należy do mnie, ani do żadnej partii politycznej. Ten kapitał należy do nas wszystkich. Niezależnie od tego, kto jutro obejmie urząd premiera, powinien ten kapitał wykorzystać z jak największą pieczołowitością i z korzyścią dla Polski i Polaków. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia niebawem. Mówił Mateusz Morawiecki.
Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.